otwórzmy Słowo Boże na trzech miejscach. Założymy je sobie od razu. To będzie 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. Psalm 78. I pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6. Zaczniemy od 4 Księgi Mojżeszowej, rozdział 11. Przeczytam cały rozdział. A nawet wcześniej troszkę, kilka wersetów od wersetu 33 z poprzedniego rozdziału. Potem wyruszyli od Góry Pańskiej na odległość 3 dni drogi, a skrzynia przymierza Pańskiego w ciągu tych 3 dni szła przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. Obłok Pański był nad nimi w dzień, gdy wyruszali z obozu. Gdy skrzynia wyruszała, Mojżesz mówił: powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił: wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy tylko patrzeć na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją, i mielili ją w ziarnach albo tłukli w moździerzach, i gotowali w garnkach i robili z niej placki, a smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydawało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud, czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi, gdyż biadają wobec mnie, mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli? Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. I rzekł Pan do Mojżesza: zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywieź ich do namiotu zgromadzenia, i niech tam staną wraz z Tobą. Ja zaś stąpię i będę tam mówił z Tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w Tobie, i włożę na nich, i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś Ty sam nie musiał go nosić. A do ludu powiesz: oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was i biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. I rzekł Mojżesz, 600 000 pieszych liczy lud, pośród którego jestem, a ty mówisz, dam im mięsa i będą jeść cały miesiąc. Czy można zażnąć dla nich tyle owiec i bydła, żeby im starczyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie, to czy im wystarczy? I rzekł Pan do Mojżesza, czy ręka Pana nie jest na to za krótka? Zobaczysz teraz, co, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I zstąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się już nigdy nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofali się do obozu. I zerwał się wicher zesłany przez Pana i przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu mniej więcej dwa łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i złożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hatawa, czyli groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. A z Kibrot Hatawa wyruszył lud do Haserot i przebywał w Haserot. Obok Pański był nad nimi, gdy wyruszali z obozu. I oni widzieli obecność Pana. Widzieli dokładnie, gdzie obłok szedł. Widzieli, jak się obłok zatrzymywał. Widzieli, że Pan jest z nimi. Wiedzieli, że Pan jest z nimi. Wiedzieli, pamiętali, że Pan wyprowadził ich właśnie z niewoli egipskiej. To było jeszcze to pokolenie, które to dokładnie pamiętało. I w pewnym momencie lud zaczął utyskiwać na swoją niedolę. I ta niedola nie polegała na tym, że lud był głodny. Oni uznali za niedolę fakt, że nie mieli mięsa. I to, co Pan sam określił mianem pożądliwości, to nie był autentyczny głód. I ponieważ oni zaczęli się kierować pożądliwością, zaczęli ulegać pokusie, najpierw nastąpiło ostrzeżenie od Pana. Czyli czytamy w tych pierwszych wersetach, że zapłonął jego gniew. I zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Czyli jeszcze nic takiego się nie stało. Najpierw ostrzeżenie i spalenie skraju obozu. I oni wtedy zaczęli krzyczeć przed Mojżeszem. Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Czyli ostrzeżenie nastąpiło i wygasło. Natomiast później pospólstwo, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. To jest taki ciekawy szczegół, że to pospólstwo, które znalazło się pośród nich, to byli Egipcjanie. To byli ci, którzy przyłączyli się do Izraela. Bo jest napisane, że to jest pospólstwo, które znalazło się wśród nich. Ich ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać. Czyli pokusa wyszła od tamtych ludzi, którzy przyłączyli się do nich z Egiptu. I kiedy zaczęli ulegać tej pokusie synowie izraelscy, to znowu zaczęli biadać i znowu zaczęli mówić, obyśmy mogli najeść się mięsa. I wtedy już zaczęli sobie przypominać, jak to dobrze im było w Egipcie. Przypominamy sobie ryby i tak dalej. Jedliśmy to za darmo w Egipcie. Tak jakby kompletnie nie pamiętali o tym, że przecież co to było za darmo? Przecież oni ciężko pracowali, tak? Jako niewolnicy. Ale mieli tam ryby, mieli ogórki, mieli dynie, pory i tak dalej, i tak dalej. Czyli mieli tak zwaną dietę mieli zróżnicowaną, tak? A tutaj okazuje się, że tak, są na wolności, widzą Boga przed sobą, Bóg ich ewidentnie prowadzi, tylko że właściwie nie podoba im się to, że muszą jeść cały czas to samo. Będąc na wolności. Dlatego, że w tym momencie już nikt ich nie bije, w tym momencie idą i jak jest napisane w psalmie, nawet szata im przecież się nie stargała przez te całe 40 lat. I nawet im to Pan Bóg przypomina w 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, że nawet obuwie wasze się nie popsuło, prawda? Tam się działy cuda takie maleńkie, które były codzienne. Nawet noga wam nie obrzmiała, mówi Pan, przez te 40 lat. Ale oni nie patrzyli na to wszystko, co mieli, nie patrzyli na to, co dostali, nie patrzyli, z czego wyszli, tylko oni nagle zaczęli patrzeć na to, że mają zamiast, że mają mannę i że muszą na nią patrzeć. Też taki ciekawy szczegół, że tu jest napisane, że muszą patrzeć na tą mannę i zaraz jest napisane, jak ona wyglądała. Nie była specjalnie piękna i nie było się tam na co specjalnie patrzeć, a oni zaczęli ulegać pożądliwości. I to jest, tak jak Paweł pisze, że te wszystkie historie są dla nas po to, żebyśmy my, którzy żyjemy u końca wieków, pamiętali o tym, wspomnieli na to i żebyśmy uważali, jak żyjemy i w jaki sposób my idziemy z Panem aż do miejsca, które będzie już miejscem naszego ostatecznego przeznaczenia. Bo na razie idziemy, na razie jesteśmy w trakcie pielgrzymki i na razie powinniśmy brać lekcje z tego, jak postępowali Izraelici i co im się przydarzało. No i niestety czasami człowiek ulega pożądliwości. Czasami jest tak, że zaczyna nam się trochę nudzić to, że mamy mało, że mamy to samo i przestajemy doceniać to, z czego nas Pan Bóg wyprowadził i że nasze życie się całkowicie zmieniło, bo On jest teraz naszym Panem, naszym opiekunem, naszym Ojcem. Zmienia nas wewnętrznie, a my zaczynamy patrzeć na rzeczy zewnętrzne za bardzo. Tak jak oni zaczęli patrzeć nie na to, że jest obłok i przede wszystkim, tylko na to, że oni przede wszystkim nie mają mięsa. I zapomnieli już o tym, co mają, a zaczęli patrzeć na to, co nie mają. Nawet poganie mają takie porzekadło, że no, jedni patrzą na to, czy szklanka do połowy jest pełna, drudzy patrzą, czy jest do połowy pusta, prawda? Ale tutaj my powinniśmy patrzeć na to przede wszystkim, co jest dla nas od Boga dane. Czyli z wdzięcznością podchodzić do wszystkiego. A bądźcie wdzięczni, jak Paweł pisze, prawda? Jeżeli będziemy z wdzięcznością modlić się i dziękować Mu za wszystko, co mamy, to tam jest napisane, widzicie, do Filipian, że wtedy, co będzie z nami? Wtedy pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie nam towarzyszył. Pod jakim warunkiem? Że będziemy wdzięczni. Będziemy dziękować za to, co od Pana dostajemy. Ponieważ ulegamy pożądliwości, Pan Bóg czasem stosuje to, co zastosował wtedy. To znaczy ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Nie rób tego. I wtedy zapalił się skraj obozu. Nam się czasem może w życiu skraj czegoś zapalić. To jest takie ostrzeżenie od Pana Boga. Wracaj na Boże ścieżki, pamiętaj z kim jesteś, pamiętaj kim jestem, czyim dzieckiem jesteś i pamiętaj, że oddałeś Bogu swoje życie. To znaczy, że On ma do twojego życia pełne prawo, całkowite. Ta decyzja kiedyś nastąpiła, odkupienie od władzy diabła kiedyś nastąpiło, w związku z tym, tak jak Paweł pisze, nie należycie już do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wobec tego to, co nam się czasem zaczyna wydawać, że Pan Bóg po prostu niewystarczająco dużo nam rzeczy daje, które by nam odpowiadały w takim sensie cielesnym, to zaczyna być poważny problem, bo to nam zaczyna przesłaniać to, co dostajemy w sensie duchowym. I ci ludzie narzekali na coś, ale to nie było narzekanie, które było przez Pana usprawiedliwione. A teraz przeczytamy o tym, że narzekał również Mojżesz i jak Pan Bóg go potraktował. To jest od wersetu 10. Mojżeszowi też się wydawało, w oczach Mojżesza też się wydało złe to, co oni robią. Ale co Mojżesz zrobił od 11 wersetu? Rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? I zaczyna Panu Bogu wyrzucać. Przecież nie jestem w stanie tego wszystkiego unieść. Dlaczego to wszystko na mnie? Dlaczego ja wolałbym umrzeć i nie patrzeć na to? I zauważcie, że Bóg inaczej reaguje na narzekanie Mojżesza. Kompletnie źle. On nie traktuje, kompletnie inaczej, on nie traktuje narzekania Mojżesza jako pożądliwości. Ponieważ zna serce Mojżesza i wie, co w nim jest i wie, że naprawdę Mojżeszowi jest ciężko. Mojżesz mówi, skąd ja mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? I zgłasza mu bardzo poważny problem. Nie jestem w stanie unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest na mnie. Jeżeli tak ze mną postępujesz, to mnie zabij. I Bóg nie mówi Mojżeszowi, słuchaj, to jest twoja pożądliwość. Zupełnie nie. Mówi mu inaczej. Zbierz mi do 70 mężów spośród starszych Izraela. Czyli wychodzi z rozwiązaniem. Wychodzi z rozwiązaniem sytuacji. Czyli całkowicie inaczej traktuje to, co mówili oni, całkowicie inaczej traktuje to, co mówi Mojżesz. I w naszym życiu też się czasem zdarza, że jesteśmy autentycznie zmęczeni. Że autentycznie jest nam źle. I kiedy Pan Bóg widzi nasze serce, że ono nie popada w pożądliwość, tylko że rzeczywiście jest problem, którego nie potrafimy unieść, to On wychodzi z odpowiedzią. I nie gniewa się wtedy na nas, że my zaczynamy się skarżyć. Bo ta nasza skarga nie wynika z naszej pożądliwości. Wolno nam się skarżyć, wolno nam wylewać przed Panem swoje serce. I Bóg przyjdzie i odpowie. I przyszedł i odpowiedział. Ja pamiętam, że teraz przez 2 lata się modliliśmy o to, żeby Pan Bóg nam pozwolił sprzedać dom. I ja chodziłem przed Panem przez te 2 lata i mówiłem mu mniej więcej coś takiego. Panie, Ty wiesz, że mnie nie chodzi o luksusy. Ty wiesz, że nam nie chodzi o to, żeby nam jakoś było niesamowicie lepiej. Tylko po prostu pewne rzeczy stały się dla nas już za trudne. Dla mnie osobiście pewne rzeczy stały się już zbyt ciężkie. I tak jak odbierałem to słowo teraz od Pana, to tak mi przychodziło właśnie to wspomnienie takich rozmów z Bogiem. Takiego skarżenia się. Panie, jest mi ciężko, proszę ulżyj mi. I Bóg ulżył. I przyszedł i poradził. I sprawił, że stała się rzecz taka, o której mówiliśmy tutaj już kilka razy, bo dla Pana nie ma problemu z żadnym tam problemem na rynku nieruchomości czy jakimśkolwiek kryzysem. Dla Niego nie istnieją takie rzeczy. I Pan Bóg przychodzi do Mojżesza i mówi, mam konkretne rozwiązanie. Ale im powiedz, że dam im jeść. I teraz zwraca się do nich z powrotem, do ludu, który przed chwilą narzekał, dlatego że uległ pokusie pożądliwości. I mówi do nich, słuchajcie, nie będziecie jeść przez 1 dzień, ani przez 2, ani przez 5, ani przez 10, ani przez 20, ale przez cały miesiąc, aż was nozdrzami wam będzie wychodzić. Dlaczego? Dlatego, że wzgardziliście Panem, który jest wśród was. I biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. I czasem jest tak, że człowiek wierzący, jeżeli zacznie mieć pożądliwości i te pożądliwości Bóg zauważy, że to zaczyna przysłaniać to, co dostaliśmy od Pana, to, że Pan nas prowadzi, że idzie przed nami, że jest naszą przednią strażą, że jest naszą tylną strażą. I kiedy taki człowiek zacznie być bogaty, to wcale nie musi oznaczać, że jest to błogosławieństwo od Boga. Dlatego, że jeżeli zobaczymy takiego człowieka, który bardzo pragnął rzeczy, które są na świecie, bardzo pragnął rzeczy, które są cielesne, który zapragnął, pożądał droższych rzeczy, lepszych samochodów, lepszych ubrań, lepszego domu, jeżeli on to wszystko zaczyna dostawać, to i to mu zaczyna nosem już wychodzić, to może oznaczać, że to jest początek sądu, a nie błogosławieństwo od Boga. I dla tych ludzi wtedy to wielkie obfitość, to bogactwo, niesamowita obfitość, zaraz przeczytamy, ile tego było. To wcale nie było bogactwo, to wcale nie było... To nie była odpowiedź błogosławieństwem Pana Boga na ich prawdziwe, rzeczywiste potrzeby, tylko to był przedsmak sądu ze względu na ich pożądliwość. Ale następnie pokusie zaczyna, czy ulega sam Mojżesz. Dlatego, że w tym tekście jest mowa o różnych pokusach, o różnych odpowiedziach, o różnych problemach i o tym, jak Pan Bóg reaguje. Bóg odpowiedział Mojżeszowi na jego problem, powiedział, dobrze, 70 starszych będzie razem z tobą prowadzić ten lud. Chcę ci ulżyć. No i okazuje się, że miał zgromadzić tych 70 starszych i Pan Bóg powiedział mu, że przemówi na oczach starszych do niego i że złoży część jego ducha na nich, i oni będą uczestniczyć w przywództwie. Ale dwóch nie poszło. Zostali w obozie. I teraz okazuje się co? Że Duch zstąpił na tamtych ludzi, którzy byli z Mojżeszem i oni prorokowali, ale na tych dwóch, którzy zostali w obozie, też zstąpił i też prorokowali. I co się okazuje? Przybiega to pachole do Mojżesza, mówi, że tych dwóch zostało w obozie, a mimo to prorokują. Jozue, który uczył się przy Mojżeszu i który usługiwał Mojżeszowi od młodości. A Jozue to był człowiek, który był do Pana Boga powołany, powiedzmy, bardziej do walki. To też był przywódca, ale to był człowiek, który później miał wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Jozue mówi do Mojżesza, Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Dlaczego? Dlatego, że uznał najwyraźniej, że autorytet Mojżesza jest podważany. Ponieważ tamci ludzie nie poszli razem z Mojżeszem, ale prorokują. A Mojżesz mówi, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. I tu mamy taką niesamowitą lekcję tego, w jaki sposób powinien postępować człowiek, który jest przez Pana Boga ustalony jako autorytet, jako duszpasterz, przywódca, jakkolwiek byśmy to nazwali. Mojżesz nie walczył o swój autorytet. W żaden sposób. Nie dał się podpuścić. Zabroń im. Zrób porządek. Przecież ty tu rządzisz. Nie. Powiedział, Duch Pana zstąpił, chciałbym, żeby zstąpił na wszystkich, a następnie po prostu się wycofał. Ponieważ on się nie musiał martwić o to, że jego autorytet zostanie w jakikolwiek sposób podważony. Pan Bóg do jego autorytetu się sam przyznał. Ponieważ był człowiekiem pokornym, odparł pokusę pokazania, kto tu rządzi. I to jest lekcja dla wszystkich przywódców na dzisiaj. Odeprzeć pokusę pokazania, kto tu rządzi po ludzku. Niech Pan sam troszczy się o autorytet. człowieka, którego wybrał. Bo jak nie wybrał, to autorytetu nie ma. I dalej czytamy, zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki i rzucił na obóz na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej 2 łokcie na ziemi. Wyobrażacie sobie, jaka ilość tych przepiórek była? Co to jest dzień drogi? Ile drogi można przejść przez dzień?
50 kilometrów?
Może.
W pustynnych warunkach koło setki.
No może. Ale niech będzie kilkadziesiąt. No przecież to jest ogromna, ogromna przestrzeń. Jeżeli tam jest napisane, że to jest 2 łokcie na ziemi, to co? To by były metr? Czyli wyobrażacie sobie sytuację, w której oni się znaleźli w morzu przepiórek? Prawie że. Sięgającym ich po kolana?
Myślę, że po pas.
Czyli Pan Bóg mówi, chcieliście? To macie, proszę bardzo. Będziecie jeść, aż wam nozdrzami wyjdzie. I oni nie zwrócili uwagi na to, że Pan się gniewa. Oni zwrócili uwagę na to, że oni mają to wreszcie, co chcieli. I dlatego zabrali się do roboty. Zabrali się do skubania tych przepiórek i zabrali się do jedzenia. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc. I przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Oni się zajęli kompletnie czymś innym, niż o co chodziło Bogu. Bóg powiedział, że dam wam to wszystko i być może mogli się jeszcze opamiętać. Mogli jeszcze wrócić na drogę pańską. I jest tak w naszym życiu czasem, że my po prostu mamy od Pana Boga te sygnały. Mamy ten ogień na skraju obozu. Mamy ten moment, kiedy zaczyna nam aż być za dużo i zaczynamy widzieć, że po prostu coś jest nie tak. Zaczyna mi z tym być źle. No to jest za dużo tego. Bo sumienie powinno mi podpowiadać, że coś jest nie tak. A wiemy o tym właśnie z pierwszego listu do Tymoteusza. Otwórzmy na chwilę. 6 rozdział. To jest końcówka. Od 6 wersetu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny Władca, Król Królów, Pan Panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi widzieć nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Paweł mówi, że zamiast zajmować się tym, co zewnętrzne, zamiast pożądać tego, co czasem nam zaczyna nam brakować różnorodności, my się poświęcamy czemuś innemu niż powinniśmy, a powinniśmy zabiegać o co? O sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, o miłość, o cierpliwość, dlatego że przecież Pan przyjdzie. I my zapominamy o tym, że przecież przyjdzie Pan. I niczego na ten świat nie przyniosłem i niczego z tego świata nie wezmę. Dlatego, że jeżeli przyjdzie Pan, to On mnie nie porwie razem z walizką. I to wszystko, co mam, te wszystkie bogactwa, to wszystko, to wcale nie będzie dowodem na to, że ja naprawdę służyłem Bogu, to wcale nie będzie dowodem na to, że Bóg mi błogosławił. Może się okazać nawet, że to wszystko, co moje sumienie zaczyna mi mówić, że coś jest nie tak, że kupiłem sobie samochód, który jest zbyt drogi. Stać mnie było. Ale moja wrażliwość na innych braci, na potrzeby ludzi, powinna mi w tym momencie powiedzieć stop. Przecież to nie tak ma być. Bo być może tak będzie i znamy takie przypadki, kiedy wierzący ludzie popłynęli właśnie na tym, że wydawało im się, że to wszystko, to wielkie bogactwo, te nowe samochody, te wielkie, wspaniałe domy, że to wszystko jest błogosławieństwo od Boga, podczas gdy to mógł być przedsmak, początek sądu. I być może Pan Bóg jeszcze dawał im szansę, żeby się upamiętali, ale oni już zaczęli pomnażać te bogactwa, uważając, że tak ma być. I obyśmy się nigdy nie dali na to w żaden sposób nabrać. Dlatego Paweł mówi, że jeżeli ktoś jest bogaty, 17 werset, tam bogaczom tego świata nakazuje, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze uczynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Czyli to wszystko ma przepływać. To nie jest dla nas. Czytajmy dalej w 4 Mojżeszowej. Od 33 wersetu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hatawa, czyli groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. To jest niesamowity werset, te groby rozkoszy. I nam się czasem, przychodzą nam czasem takie sytuacje w życiu i należy oddzielić jedno od drugiego. Przychodzą sytuacje, kiedy zaczynamy pragnąć czegoś z pożądliwości i narzekać przed Panem, bo być może wiodło nam się lepiej za starego życia i to już jest bardzo niebezpieczny stan, kiedy tak jest. I przychodzą takie sytuacje, kiedy naprawdę jest nam ciężko i Pan Bóg to będzie honorował, to co będziemy mówić, to nasze narzekanie zostanie przez Niego uwzględnione. I nie myślmy z kolei, że każde nasze narzekanie i utyskiwanie przed Panem będzie przez Niego traktowane jako pożądliwość, jako coś złego. Tylko należy oddzielić jedno od drugiego. W psalmie 78 jest klucz do odróżnienia jednego od drugiego, tak bym powiedział. Psalm 78 jest dość długi i przeczytam od 14 wersetu, tak jak było w 11 rozdziale 4 Mojżeszowej. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie jakby głębinami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według swojej woli. Zobaczcie, według swojej woli. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy, czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. No bo co to za zadawanie takich pytań? Czy Bóg może mi dać jeść? Czy Bóg może mi dać pić? No pewnie, że może. Przecież widzę Go. Przecież idzie za mną. Przecież mnie wykupił. I nie po to, żeby mnie zostawić na pustyni, żebym tu umarł. A dał mi rzeczy zdecydowanie lepsze. I jeżeli będzie trzeba, to się zatroszczy o to, co mi potrzebne jest naprawdę. I dlatego zresztą czytamy, że zanim jeszcze wypowiemy, to Bóg wie, co nam potrzebne. I dlatego czytamy o tych wróblach i dlatego czytamy o tych liliach polnych. Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios, spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy, spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli, nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich. Schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. I tu jest właśnie klucz. Czy serce nasze jest wierne Bogu i czy jesteśmy wierni Jego przymierzu? Dlatego, że jeżeli nie będziemy wobec Niego całkowicie szczerzy, to będzie tak w naszym życiu cały czas, że jak nas uderzy, jak na skraju obozu pojawi się ogień, to wtedy trwoga to do Boga będzie. I wtedy będzie tak, jak tu jest napisane, że kiedy zabijał ich, garnęli się do Niego. Ale niestety schlebiali Mu tylko ustami. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. I wtedy przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą. Ale to tak nie ma być. To nie jest tak, że Pan Bóg bez przerwy nas musi zabijać, zapalać ogień na skraju naszego obozu, żebyśmy bez przerwy do Niego wracali, bo znowu nam jest ciężko. Ta relacja powinna się rozwijać w taki sposób, żebyśmy cały czas byli z Nim coraz bliżej. A nie dlatego, że jesteśmy głodni, że nam się źle dzieje, to znowu do Niego wrócimy, a jak nie, to znowu będziemy zapominać o tym, kto nas odkupił i kto jest naszą skałą. Bóg jest miłosierny, dalej jest napisane. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winy i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. I rzeczywiście tak jest, że Pan Bóg wie, jacy jesteśmy. Wie, że jesteśmy słabi. I najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, nie jest to, że nam jest ciężko, tylko że jesteśmy wobec Niego po prostu nieszczerzy i że pożądamy złych rzeczy. I że zapominamy, z czego nas wyzwolił. I zapominamy, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy z Nim. I ważniejsze dla nas jest nie to, że jesteśmy z Nim, tylko to, co mamy. I dlatego nie zasmucajmy Go tak, jak tamci na pustkowiu. Nie buntujmy się przeciwko Niemu, nie kuśmy Go. Wracajmy do Niego zawsze. Pamiętajmy, że On jest łaskawy i miłosierny, ale jednej rzeczy nie znosi. Obłudy. I dlatego Pan Jezus mówił, że ostrzega przed kwasem faryzeuszy. A apostołowie się pytali, cóż to może być? Obłuda. Po prostu obłuda. A dla nas Pan zrobił taką rzecz i nasze życie w taki sposób do Niego należy, że tak naprawdę, tak jak mówi Paweł, możemy i powinniśmy poprzestawać na małym, a nasze pragnienia kierować na to, co jest wielkie i na to, co jest duchowe i na to, co nie ulega wstrząsowi, jak kiedyś niedawno czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. I wtedy nie będzie to pożądliwość ciała, tylko będzie to pragnienie tego, w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Bo i oczekujcie, aż On przyjdzie i żyjcie tak, jak Paweł pisał do Tymoteusza. Tym się zajmijcie. Amen.